Więc będziemy czytać list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, wersety od 15 do 21. Ja najpierw ten fragment przeczytam w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, czyli tą, którą my się posługujemy na co dzień, czy większość z nas. Proszę, wysłuchajcie tego słowa. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Pozwoliłem sobie też ten tekst przepisać z bardziej dosłownego tłumaczenia, opierając się o teksty oryginalne, i chcę wam przeczytać, jak on brzmi w tym wydaniu. Posłuchajcie. Uważajcie więc, jak dokładnie postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykupując czas, gdyż dni niegodziwe są. Dlatego nie stawajcie się nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą Pana. I nie bądźcie pijani winem, w którym jest rozwiązłość, ale dawajcie się napełnić w duchu. Mówiąc sobie samym przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając psalmy w sercach waszych, dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, będąc poddani jedni drugim w bojaźni Bożej. Może nie zauważyliście na takim w pierwszym czytaniu pewnych niuansów i pewnych różnic. Może dziś w trakcie mojego kazania pewnych rzeczy dotknę, ale tak patrząc na ten tekst, widzę, jak nieprawdopodobnie bogaty jest ten tekst. Jak nieprawdopodobnie wiele cennych myśli i prawd zostało tutaj zapisane i zawarte dla naszego życia i dla naszego pouczenia. Ja miałem takie skojarzenie, kiedy czytałem ten tekst, czy kiedy studiowałem ten tekst, że jest w nim pewne podobieństwo do nauczania Pana Jezusa o 10 pannach. Dlaczego? To są dwa takie bardzo charakterystyczne fragmenty w tym tekście. Mądrzy i niemądrzy, zauważacie, mądre i głupie panny. I co brakowało głupim pannom? Werset 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Tutaj innymi słowami, w taki bezpośredni sposób, apostoł nawiązuje do przypowieści Jezusa o 10 pannach. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale jak często Pismo Święte apeluje do nas, żebyśmy byli mądrzy, roztropni, rozważni. Taki werset wam zacytuję, 1 Piotra 4,7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, więc bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. A więc koniec czasów poprzedzających przyjście Pana Jezusa będzie wymagał szczególnej mądrości, roztropności i czujności od ludu Bożego. Tak jak powiedziałem w tej przypowieści o 10 pannach, tak jak i w tym słowie, o którym czytałem, które mówi Piotr, jak i apostoł Paweł wzywa nas do mądrości, roztropności i trzeźwości. Na czym to ma polegać? Po pierwsze, werset 16 jest niesamowicie aktualny na dzisiaj. Tutaj mamy powiedziane, wykorzystując czas, jak przeczytałem to w tekście oryginalnym, wykupując czas. To jest różnica. Wykorzystać, a wykupić. Wykupić to znaczy zapłacić. Zapłacić czymś za coś. Myślę, że dzisiaj doszliśmy do takiego miejsca, w którym coraz częściej słyszymy, mam za mało czasu. Albo mówimy, że dzisiejsze czasy są jakieś szalone. Ja nie chcę ich porównywać do czasów sprzed 1000 lat, bo nie znam tamtych czasów. Sprzed 2000 lat nie znam tamtych czasów. Możemy myśleć, że niemoralność dzisiejsza jest większa niż niemoralność z pierwszego wieku. Miałbym wątpliwości, czy tak jest. Ona dzisiaj jest bardziej dostępna i bardziej ogłoszona, ale ona też była bardzo potężna niemoralność Imperium Rzymskich i w krajach pogańskich. Więc sytuacja jest taka, że Boże Słowo apeluje do nas, że czas musimy wykupić i to nas będzie kosztować. Jeśli chcemy mieć czas na Boże sprawy, jeśli chcemy mieć czas na osobistą modlitwę, na studiowanie Pisma Świętego, jeśli chcemy mieć czas, żeby uczestniczyć w życiu Kościoła, to będziesz go musiał wykupić, zapłacić za niego. W przeciwnym razie możesz być wciągnięty tak, że po prostu powiesz, ja nie mam na to czasu, bo to, bo to, bo to, bo tamto. Ale nie wiem, czy zauważyliście takie zjawisko, że jak na przykład w sklepie, gdzieś w internecie sobie wyszukamy, że na drugim końcu Krakowa pojawił się ten towar, o którym myślę, o którym marzę, są te ulubione, nie wiem, spodnie, czy kurtka, czy nie wiem, jakiś tam gadżet akurat tam się pojawił. I mamy do przejechania cały Kraków w południe w korku, to co zrobimy? Pojedziemy. Bo przecież nam na tym co? Zależy. Pojedziemy. W upale, w korku będziemy jechać godzinę, półtorej w jedną stronę, tam spędzimy pół godziny w sklepie i będziemy wracać godzinę w drugą stronę, bo nam zależy. I wtedy zostawimy nasze sprawy, zostawimy te inne rzeczy, które może w tym czasie należałoby zrobić, no bo przecież chcę kupić coś, co jest wartościowe i potrzebne dla mnie, czego chcę, czego pragnę. Bracia i siostry, jeśli nie będziemy pragnąć Bożych rzeczy, to nie będziemy wykupywać czasu dla tych rzeczy. O tym musimy wiedzieć. Jeśli staniemy się obojętni i tak jak nam mówi Pismo Święte, że nasze serca troszeczkę staną się nieczułe, niewrażliwe, to nie będziemy wykupywać czasu dla tych spraw. Więc dzisiaj nie jest pytanie o to, czy mam czas, czy nie mam czasu. To pytanie nawet chyba nie jest zbyt mądre. Pytanie jest o to, czy jestem gotów zapłacić za czas dla Boga. Czy jestem gotów zapłacić, ile i czym jestem w stanie zapłacić za czas dla Boga. A więc to jest pierwsza ważna myśl, którą chciałbym z tego tekstu zaakcentować, chociaż chciałbym się przenieść do wersetu 18, bo on jest głównym przewodnim wersetem mojego rozważania. Nie upijajcie się winem, nie bądźcie pijani winem, w którym jest rozwiązłość. Tam jest powiedziane, że w nim jest rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, a dokładnie tak jak ten tekst w oryginale mówi, tam jest czasownik, a nie przymiotnik, jest tam czasownik, pozwólcie się napełnić w duchu. Tam jest czasownik w stronie biernej. Pozwólcie się napełnić w duchu, ma to ogromne znaczenie, bo to nie jest tak, że to my ściągamy obecność ducha do naszego życia, ale to Bożym pragnieniem jest napełniać nas Duchem Świętym. To jest zupełnie inna perspektywa. To Bóg wie, że my potrzebujemy Ducha Świętego, że my potrzebujemy pełni Ducha Świętego i On w tym fragmencie, w tym wezwaniu apeluje do nas, pozwólcie się napełnić, żebym ja mógł was napełnić Duchem. Strona bierna czasownika. Bracia, siostry, i pochylając się nad tym wersetem 18, nad tym bądźcie pełni ducha, czy raczej pozwólcie się napełnić w duchu, zrobiłem sobie studium Księgi Dziejów Apostolskich. Można powiedzieć tak, że no wielokrotnie, dziesiątki razy przeczytałem Księgę Dziejów Apostolskich, znam tę historię, ale jeśli chcemy do czegoś coś zrozumieć, to bardzo często musimy na nowo sięgnąć i na nowo przeanalizować pewne rzeczy. Ja generalnie uważam, że jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, nie powinniśmy zaniedbywać takiej rzeczy jak osobiste studium Pisma Świętego. To nie tylko chodzi o to, żeby pastor zrobił studium Pisma Świętego i nam to studium później przedstawił. To ma swoje znaczenie, od tego jest kazanie, od tego jest rozważanie. Ale chodzi o to, żebyśmy też potrafili to sami zrobić w naszym domu. Żebyśmy chcieli to zrobić w naszym domu. Żebyśmy wykupili czas, żeby sobie to zrobić w naszym domu. Żeby po prostu wziąć i przeczytać kilka fragmentów Pisma Świętego traktujących o jednej rzeczy i postarać się wyciągnąć prawidłowe wnioski. Więc dlaczego chciałem się nad tym zastanowić, przestudiować Księgę Dziejów Apostolskich? Dlatego, że zadałem sobie to pytanie, w jaki sposób mogę sprawić, co ja mogę zrobić, żeby być pełnym ducha? Więc czytając Księgę Dziejów Apostolskich stawiałem takie pytanie, kto był napełniany duchem? Kto był napełniany duchem? Drugie, w jakich okolicznościach? To ma znaczenie kto, drugie w jakich okolicznościach. Co się działo, że ludzie byli napełniani duchem? I po trzecie, od czego to zależało? Czy były jakieś warunki? Więc kto, w jakich okolicznościach i od czego to zależało? Bo dzięki temu będziemy mogli wyciągnąć prawidłowy wniosek, w jaki sposób my możemy być pełni ducha. Kto, w jakich okolicznościach i od czego to zależało? Czy były jakieś warunki? A więc zapraszam was teraz do Księgi Dziejów Apostolskich. Kilka fragmentów z Księgi Dziejów Apostolskich. I szybko, oczywiście nie będzie to tyle trwało, co trwało to w moim osobistym rozważaniu, ale przynajmniej kilka fragmentów, które mówią nam o napełnieniu Duchem Świętym, tam gdzie właśnie występuje ten czasownik, że zostali napełnieni. W Dziejach Apostolskich, wiecie, jest tak wiele fragmentów mówiących o napełnieniu Duchem Świętym. Są fragmenty, które mówią o pełności Ducha i tam jest przymiotnik użyty, ale ja tylko się skupię tam, gdzie jest czasownik, tam, gdzie jest to słowo, że zostali napełnieni, że coś się stało. Chodzi o działanie, że coś się stało, że w tym momencie coś się stało. I pierwszy taki fragment to jest drugi rozdział, oczywiście najbardziej chyba znany fragment mówiący o napełnieniu Duchem Świętym, wylaniu Ducha Świętego, wersety pierwsze 4. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wijącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni, to jest właśnie ten czasownik, zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Więc pierwsze pytanie, kto? Kto tutaj został napełniony Duchem Świętym? Wiemy, że było to grono 120 osób, apostołowie i uczniowie Chrystusa. Z narodowości żydowskiej. Tu absolutnie nie ma żadnego, kto jest spoza narodowości żydowskiej w tym gronie. Mamy pierwsze grono 120 osób. Ci najbliżsi, najwierniejsi uczniowie, chodziło za nim kilkaset osób. W końcu w takiej bliższej relacji. Ale do tego dnia w wierności została grupa ilu? 120 osób. To była ta najwierniejsza grupa uczniów Pana Jezusa. I na tą grupę został wylany Duch Święty. W jakich okolicznościach? Co się działo? Co oni robili? Okoliczności były następujące. Działo się to w takich okolicznościach, że oni co robili? Oczekiwali i się modlili. Tam było oczekiwanie i modlitwa. Oni po prostu ze sobą się zgromadzili, tak jak my, może nas jest właśnie takie grono. I tak jakbyśmy przez 10 dni, wyobraźmy sobie, przez 10 dni byli w tym miejscu. Co byśmy robili przez te 10 dni i 10 nocy? Różne rzeczy byśmy musieli tutaj robić, ale dużą część byśmy sobie siedzieli, tak jak teraz siedzicie, i byśmy oczekiwali. Modlilibyśmy się. Od czasu do czasu ktoś by stanął tutaj za kazalnicą, coś przeczytał, coś powiedział. Później znów byśmy oczekiwali, modlilibyśmy się. Czekalibyśmy, bo Pan Jezus powiedział, oczekujcie na wypełnienie się obietnicy. No i w pewnym momencie nagle powstał z nieba szum i całe to zgromadzenie zostało napełnione Duchem Świętym. Druga sytuacja, na którą chcę zwrócić uwagę, bo to są zupełnie inne okoliczności, to są Dzieje Apostolskie, rozdział 4. I tutaj mamy pojedynczą osobę apostoła Piotra. Jest to sytuacja po uzdrowieniu chromego. Chromy został uzdrowiony, na to Piotr i Jan zostali zaaresztowani, dlatego że dokonał się cud uzdrowienia. Nie zostali pochwaleni, tylko zostali aresztowani. Tak jest. Często tak jest, że tam, gdzie są Boże dzieła, to nikt nie dostaje medalu, nikt nie dostaje laurki, nikt nie dostaje wyróżnienia, tylko dostajesz zaaresztowanie, że cię do więzienia wrzucają. I dokładnie tak było w tej sytuacji. Dokonał się cud uzdrowienia w świątyni i Piotr i Jan zostali zaaresztowani, przyprowadzono ich przed Radę Najwyższą. Oni stoją przed Radą Najwyższą. I Rada ich pyta, no jak to uczyniliście, w czyim imieniu się to stało? I werset 8, wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi chromemu, dzięki czemu został on zdrowiony i dalej będziecie sobie mogli doczytać. I tam, tu mamy przetłumaczone Piotr pełen Ducha Świętego, ale tam znów jest czasownik, ale Piotr napełniony Duchem Świętym. Napełniony. Nie jest dokładnie określone, w którym momencie, ale wygląda na to, że to był ten moment, ten czas, kiedy Piotra postawiono przed radą i Piotr musiał się wytłumaczyć z cudu, który został uczyniony w imieniu Jezusa, że był przesłuchiwany, w tym momencie został napełniony Duchem Świętym. To była ta okoliczność. Drodzy, kiedy spojrzymy na to, co powiedział Pan Jezus wcześniej, to na przykład w Ewangelii Mateusza mamy taki zapis, 10 rozdział, wersety 19 i 20. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi was. A w innym miejscu, w innej Ewangelii jest powiedziane, nie przygotowujcie sobie wcześniej obrony, bo będzie wam dane, co macie powiedzieć. Zobaczcie, sytuacja, w której uczniowie, apostołowie byli stawiani na przesłuchaniu przed ludźmi, to zgodnie z obietnicą Pana Jezusa to była ta sytuacja, kiedy Duch Święty w nich co robił? Pracował. Ja na przykład zauważyłem, że niektórzy tak rozciągają ten werset, że mówią tak, że ja stanę za kazalnicą i ten werset sobie zacytuję. To nie jest werset za kazalnicę. To jest werset, kiedy jesteś aresztowany, kiedy jesteś przesłuchiwany, kiedy jesteś postawiony wtedy, że musisz się tłumaczyć z tego, co Bóg przez ciebie uczynił. Wtedy jest obietnica, że Duch Boży, Duch Święty napełni cię i będzie ci dane i mądrość, co masz powiedzieć. Nie musisz się przygotowywać, bo Pan cię będzie prowadził i powiesz właściwe słowa, właściwy sposób przekażesz, co należy powiedzieć. A więc to jest druga sytuacja, w której zauważam, że ktoś został napełniony Duchem Świętym. Trzecie zdarzenie, to jest ten sam rozdział, to jest czwarty rozdział, kiedy później Piotr i Jan zostali zwolnieni, zostali przyprowadzeni do swoich, czyli przyszli do zboru, opowiedzieli wszystko, że zabroniono im głosić Ewangelię, że już więcej nie mogą służyć i chodzić po Jerozolimie i opowiadać, że Jezus jest Mesjaszem, to dowiadujemy się, że zbór się zebrał razem i zaczęli się modlić i modlili się w ten sposób. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Kto i w jakich okolicznościach? Zauważcie, tu już Duchem Świętym jest napełnieni ci wszyscy, którzy zgromadzili się na tą modlitwę. Wszyscy, którzy zebrali się, żeby się modlić razem z apostołami, którym zabroniono głosić Ewangelię. I dalej, w jakich okolicznościach? Jaka jest to modlitwa? Czy to jest modlitwa, Panie, ześlij swojego Świętego Ducha, Panie, zlej swojego Świętego Ducha? Czy to jest taka modlitwa? Nie. To jest modlitwa, Panie, pozwól Twoim sługom służyć, wykonywać służbę, głosić Ewangelię. Pozwól, Panie, Twoim sługom, abyśmy mieli możliwość służenia. I popatrzcie, i odpowiedzią Boga było to, że zstąpił Duch Święty, zatrzęsło się miejsce i zostali wszyscy, co zrobieni? Napełnieni Duchem Świętym. Ja nawet tu nie widzę modlitwy o napełnienie Duchem Świętym. To w ogóle nie taka modlitwa. To jest modlitwa o to, Panie, my chcemy Tobie służyć. My chcemy być świadkami Twojego zmartwychwstania. My chcemy iść do ludzi i opowiadać o Twoim cudownym zbawieniu. My chcemy mówić o Twojej miłości, a wszyscy nam zabraniają, są przeciwko nam. Panie, co my możemy zrobić? I odpowiedź Pana jest Duch Święty. Wstępuje Duch Święty. Jest powiedziane, że oni się wzmocnili, byli odważni, poszli i głosili z odwagą, co? Słowo Boże, nie przejęli się tym zakazem. Nie przejęli się tym, tą sytuacją, w której przywódcy religijni powiedzieli, że więcej nie możecie głosić. Kolejna sytuacja, nieco inna, to jest sytuacja w Samarii. Tu już Ewangelia dociera do Samarii, jest Ewangelia głoszona, tam się ludzie nawracają, rodzą na nowo. Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, że tam już są nawrócenia. I od 14 wersetu czytamy: a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego, Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. To jest inna sytuacja. Sytuacja jest taka, że to apostołowie przybywają do Samarii. Tam spotykają ludzi, którzy uwierzyli, ludzi nowonarodzonych. I apostołowie posługują w ten sposób, że mówią im o Duchu Świętym, modlą się za nich, nakładają na nich ręce. A więc Samarytanie, inna grupa, Samarytanie, inne okoliczności, usługa apostołów. To oni teraz wchodzą w tą sytuację, modlą się z ludźmi, nakładają na nich ręce, opowiadają jednocześnie o Duchu Świętym, pouczają ich na ten temat i ludzie, co są napełniani Duchem Świętym, przyjmują Ducha Świętego. Jak zauważyłem do tej pory, każda sytuacja jest zupełnie inna. Pierwsza sytuacja jest inna, druga sytuacja jest inna, trzecia sytuacja jest inna, czwarta sytuacja jest inna, w której ludzie są napełnieni Duchem Świętym. Pójdźmy dalej. Dzieje apostolskie, rozdział 10. Mamy spotkanie, teraz już zupełnie w innym miejscu, mianowicie zostało zorganizowane nabożeństwo u rzymskiego oficera setnika Korneliusza. Na tym nabożeństwie głównie zgromadzili się ludzie spoza narodu żydowskiego. A więc tam już są poganie. Nie Samarytanie, tylko ludzie z narodów. Na to nabożeństwo został poprzez objawienie zaproszony apostoł Piotr. Jego zaproszono, aby przyszedł na to nabożeństwo. Co się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że Piotr przyszedł, nie chciał, ale Duch Święty go przekonał, że ma tam iść. A więc najpierw była taka troszeczkę walka z jego sercem, żeby się jego serce otworzyło. Przyszedł na to nabożeństwo i od 44 wersetu mamy następującą informację. On zastał zgromadzonych wiele osób, może było tyle ludzi, co teraz tutaj na tej sali. Zaczął do nich wygłaszać kazanie. I 44 werset jest tak. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy zadał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak i my. Popatrzcie, zupełnie inna sytuacja. Tutaj wylanie Ducha Świętego następuje jeszcze w innych okolicznościach. Ja bym sobie wymarzył albo życzyłbym sobie, żeby tak się stało. Chciałbym, żeby tak zostało przerwane moje kazanie w taki sposób. Nie, żebyście się znudzili i wyszli i powiedzieli, a dzisiaj nic, pastor ciekawego nie ma do powiedzenia, to idziemy na hamburgera. Tylko jego kazanie Piotra to jest w ogóle niezwykła okoliczność, bo to jest zaskoczenie dla wszystkich. Piotr jest zaskoczony, a ludzie, którzy są na sali, nie wiedzą, co się dzieje. Tu jest pięknie powiedziane, że został wylany, ale tam jest takie słowo, które mówi o tym, że on został zrzucony, Duch Święty, na nich. On spadł z góry. Spadł na nich Duch Święty. I nagle ludzie, którzy byli na tym nabożeństwie, zostali wypełnieni Duchem Świętym. Popatrzcie, tu nawet nie ma żadnej modlitwy o napełnienie Duchem Świętym. To jest tylko nabożeństwo i kazanie. W czasie kazania to się stało. Mało tego, zostało. Piotr był na tyle człowiekiem mądrym, że nie powiedział, cisza, cisza, bo ja jeszcze nie skończyłem. On nie mówi, poczekajcie, bo ja dopiero jestem przy ukrzyżowaniu, jeszcze mam wam wiele do powiedzenia, jeszcze w niebo wstąpienie Jezusa, jeszcze wam muszę powiedzieć o wszystkich obietnicach, jakie Bóg złożył dla narodów. Nie, gdy Piotr zobaczył, co się dzieje, to wyłączył mikrofon, szedł do nich i zaczęli co? Razem zaczęli się modlić. No słuchajcie, ja po prostu o czymś takim marzę. No. Już moje kazanie już nie jest ważne w tym momencie. Żeby Duch Święty stąpił na zgromadzenie w czasie głoszenia Słowa Bożego. Jak powiedziałem, kolejna zupełnie inna sytuacja. No i jak powiedziałem, tych sytuacji jest tak wiele, gdybym chciał wszystko z dziejów apostolskich przeczytać, ale myślę, że jeszcze jedna sytuacja jest taka godna zauważenia. Teraz już jest apostoł Paweł w swojej służbie na Cyprze, głosi Ewangelię ważnemu człowiekowi, który jest zarządcą, namiestnikiem Cypru. I sytuacja jest taka, że Paweł do niego mówi o Chrystusie, o zbawieniu, a jest obok niego pewien człowiek, który go odwodzi od wiary. Obok tego prokonsula jest jakaś ważna osobistość wpływowa, która mówi: słuchaj, nie słuchaj tego bajarza, daj sobie spokój z tym Saulem. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. I dowiadujemy się, że gdy się apostoł Paweł przez objawienie zobaczył, że ktoś próbuje prokonsula odwieść od wiary, to czytamy tak: a Saul, zwany też Pawłem, napełniony, tu jest też czasownik, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mroki i ciemności, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Słuchajcie, to jest zupełnie inna okoliczność. Apostoł Paweł czuje, że jakaś walka duchowa się toczy. Że on głosi Ewangelię, a ktoś przychodzi i co robi? Wykrada to ziarno, odwodzi tego człowieka od wiary. I dowiadujemy się, że został napełniony Duchem Świętym, zobaczył w duchu, że to ta osoba, i przemówił do niej słowa sądu. Słowa sądu Bożego w mocy Ducha Świętego, które spowodowały, że ten człowiek na pewien czas stracił wzrok. To jest nieprawdopodobne, bo jak mówię, my zakładamy, że to Duch Święty by poszedł, przytulił tego Elemasa, powiedział: słuchaj, no weź, daj spokój. No nie przesadzaj, no weź sobie urlop 3 dni, bo ja muszę dokończyć tutaj pracy nad prokonsulem. To jest zupełnie coś innego. Bóg powiedział: dosyć tego. Ten sługa diabelski nie będzie przeszkadzał w czym? W dziele przyprowadzania ludzi do wiary. Spadł na niego Boży sąd. Ale dowiadujemy się, że apostoł Paweł, Saul, został wypełniony Duchem Świętym, żeby to słowo sądu co zrobić? Wypowiedzieć. Tak działa dar osądzania duchów. Bo to jest dokładnie, my mamy dar rozróżniania duchów, a w Grece jest dar osądzania duchów. On osądził to, co robił ten człowiek. Wypowiedział słowo, które spowodowało, że on po prostu nagle stracił wzrok. I myślę, że zaczął się sam sobą wtedy zajmować. Swoim nieszczęściem, a nie prokonsulem. I jeszcze na koniec, 52 werset, to są wierzący w Antiochii. Czytamy o nich, że uczniowie zaś byli pełni radości Ducha Świętego. I tu już nie mamy opisanych, jak to się stało, w jakich okolicznościach, ale to byli nowo nawróceni ludzie z narodów. Zaraz w czasie pierwszej podróży misyjnej, kiedy apostoł Paweł miał opuszczać już Antiochę Pizydyjską, to dowiadujemy się, że ci ludzie byli pełni radości i pełni Ducha Świętego, więc przyjęli napełnienie Duchem Świętym. A więc spróbujmy teraz zrobić podsumowanie tych fragmentów z dziejów apostolskich, bo chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób człowiek może być pełen ducha, w jakich okolicznościach, jak to się dzieje, czy są jakieś warunki. Przeczytałem wam kilka historii, gdzie ewidentnie czytamy, że zstąpił Duch Święty, że zostali napełnieni Duchem Świętym i każda z tych historii jest inna. Żadna się nie jest taka sama. Każda pokazuje inne okoliczności, każda pokazuje inną grupę ludzi. Czasami jest to pojedyncza osoba, czasami jest to całe zgromadzenie. Czasami, i teraz tak, po pierwsze, kiedy sprawdziłem greckie słowa występujące tam, to dowiadujemy się, że są takie użyte słowa, jeżeli chodzi o wylanie Ducha Świętego. Pierwsze słowo to jest wylać. Faktycznie to jest słowo wylać, tak jakby ktoś wylał wiadro wody nam na głowę. Patrzmy w górę, to stamtąd się leje. Tak jakby nam ktoś wylał wiadro wody. I drugie słowo znaczy spadać, zrzucić na kogoś. Czy ja sobie to mogę skojarzyć tylko z jednym, oberwanie chmury. Tak? Że woda nie tyle się zlewa, co wręcz co robi? Spada. Spada, jest rzucona, a jednocześnie jest słowo mówiące o wylaniu. A więc są tak mocne słowa użyte, a następne inne słowa, które mówią o tych, którzy przyjmowali, to że zostali napełnieni, że otrzymali, że zostali nasyceni, przemoczeni. Można powiedzieć inaczej. To ta woda Ducha Świętego została z góry na nich wylana, a oni zostali napełnieni, przemoczeni, nasyceni. Stali się co? Od tego mokrzy Duchem Świętym. Ta woda Ducha Świętego wniknęła, przeniknęła całe ich życie. Powiedziałem, wiele słów greckich to opisuje. Jaka była grupa ludzi, którzy byli napełniani Duchem Świętym? Zauważam, że raz było to grono 120 uczniów, innym razem była to pojedyncza osoba. Innym razem był to cały zbór pański, który się zgromadził. Innym razem była to grupa wierzących w Samarii. Innym razem była to grupa, która zgromadziła się w domu Korneliusza. Innym razem był to jeden człowiek, apostoł Paweł, który stanął przed Elemasem. A innym razem była to grupa uczniów w Antiochii Pizydyjskiej. Nie ma reguły, w jaki sposób Duch Święty jest wylewany, w jaki Duch Święty sposób wstępuje na ludzi, w jaki sposób ludzie są napełnieni Duchem Świętym. To wszystko odbywa się w sposób, który, bym powiedział, w suwerenny sposób kreuje sam Bóg. Przygotowuje sam Bóg. I trzecia rzecz. W jakich okolicznościach? Bo to jest dla mnie kluczowe. Bo na kogo to widzimy te różne grupy ludzi, ale w jakich okolicznościach? I tutaj dokładnie sobie to przestudiowałem. W jakich okolicznościach? Pierwsza okoliczność podczas oczekiwania i modlitwy. Nie wiem, czy nie zauważyliście, że myśmy zamknęli wylanie Ducha Świętego do tego pierwszego. Oczekiwanie i modlitwa. Były takie sytuacje, kiedy Duch Święty zstępował w czasie oczekiwania i modlitwy, ale to nie było tylko wtedy. Nie tylko wtedy. Mamy tylko dwa tak naprawdę przypadki, kiedy Duch Święty został wylany w czasie modlitwy i w czasie oczekiwania. Tylko dwa przypadki. Duch Święty zstępował na człowieka, który został wezwany na przesłuchanie. Na ludzi, którzy zostali wezwani na przesłuchanie i mieli wytłumaczyć się z cudu, który Bóg uczynił. Wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym, by wypełnić obietnicę. Dana wam będzie mądrość, abyście wiedzieli, co macie powiedzieć, co macie mówić. Trzecia okoliczność. Duch Święty był wylewany na ludzi podczas wykonywania służby. Wtedy, kiedy wykonywali normalną posługę. Wtedy, kiedy stawali na przykład i głosili Ewangelię. Kolejna okoliczność, kiedy Duch Święty był wylewany, to okoliczność, kiedy przyjechali apostołowie i tylko w tym temacie posługiwali ludziom wierzącym. A więc była grupa apostołów, którzy przybyli, mówili o Duchu Świętym, modlili się za ludźmi otrzymanie Ducha Świętego. To była kolejna okoliczność. Kolejna okoliczność, kiedy Duch Święty był wylewany, to podczas kazania. Podczas kazania Piotra był wylewany Duch Święty. I inna okoliczność, to Duch Święty był wylewany podczas zwiastowania i głoszenia Ewangelii. Jeżeli ktoś stawał, zwiastował i głosił Ewangelię, wtedy był wylewany Duch Święty. Bracia i siostry, to jest dla mnie bardzo ważne odkrycie. To jest dla mnie bardzo ważne odkrycie, bo zauważam tutaj dwie rzeczy, które są absolutnie fundamentalne dla nas, którzy pragniemy Ducha Świętego, którzy szukamy napełnienia Duchem Świętym, którzy myślimy o tym, żeby przeżywać pełnię Ducha Świętego, którzy przejmujemy się tym wezwaniem. Zauważmy, że Duch Święty nie tylko był wylewany wtedy, kiedy ludzie się modlili i oczekiwali na to, ale Duch Święty był wylewany wtedy, kiedy ludzie służyli, kiedy głosili Ewangelię, kiedy byli przesłuchiwani, kiedy był w czasie kazania w bardzo różnych okolicznościach był wylewany Duch Święty. I oczywiście jest taka sytuacja, że i taka okoliczność, że działo się to w modlitwie i to jest ważna okoliczność, ale nie tylko. Nie możemy tego zamknąć, że my będziemy się tylko modlić i oczekiwać na Ducha Świętego i że wtedy będziemy napełnieni Duchem Świętym. Jest coś więcej. Są jeszcze inne okoliczności, są jeszcze inne sytuacje, kiedy Bóg wylewa swojego Ducha Świętego, bo wie, że tego bardzo potrzebujemy. Bo wie, że potrzebujemy pełni Ducha Świętego. I kiedy tak próbowałem przeanalizować moje życie pod tym tematem, kiedy to stało się dla mnie takie bardziej jasne, kiedy studiowałem sobie Dzieje Apostolskie, chociaż z wami podzieliłem się tylko częścią rzeczy, bo nie mam czasu, żeby to wszystko powiedzieć i wszystkie przykłady omówić z Dziejów Apostolskich, to zauważyłem, że jest to bardzo podobne, że właśnie dokładnie jest tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy pragnąłem przeżyć napełnienie Duchem Świętym, chrzest Duchem Świętym, to wtedy się modliłem i oczekiwałem. To był właśnie ten pierwszy etap. Wtedy jeździłem od spotkania na spotkanie, od konferencji na konferencję, od zjazdu młodzieżowego na zjazd młodzieżowy i chciałem przeżyć chrzest Duchem Świętym i wszędzie się pchałem do przodu, tam gdzie była modlitwa o chrzest Duchem Świętym. Oczekiwałem i się Modliłem się i oczekiwałem. I to był ten pierwszy etap. Ale kiedy to przeżycie już miałem za sobą i próbowałem sobie przypomnieć, w jakich innych okolicznościach bardzo wyraźnie odczułem to, że Duch Święty przychodzi do mego życia. W jakich innych okolicznościach odczułem to, że zobaczyłem, że Duch Święty znów mnie napełnia. To, bracia, siostry, nie było to podczas modlitw i oczekiwania. Bardzo często zdarza się tak, że Duch Święty przychodzi i napełnia cię, kiedy rozmawiasz z kimś i głosisz mu Ewangelię. Nie wiem, czy to przeżyłeś, czy tego doświadczyłeś. Wtedy, kiedy służysz, kiedy z kimś zaczynasz rozmawiać i nagle odkrywasz, że pojawiają ci się zdania, wypowiedzi, których sobie nie przygotowywałeś, których nie znasz, to jest właśnie Duch Święty, który cię prowadzi, żeby dotrzeć do człowieka z Ewangelią. Wtedy jest wylewany na ciebie Duch Święty. W moim przypadku zdarzało się nieraz tak, że odczuwałem napełnienie Duchem Świętym dokładnie wtedy, kiedy stanąłem za kazalnicą. Zdarzało się to w trakcie kazania. Że czułem, i oczywiście teraz nie będę mówił, bracia, siostry, proszę, teraz spójrzcie. Nie, tego się nie komunikuje, ale ja to wiem. Ja to wyraźnie odczuwam. Ja to wyraźnie czuję, że na mnie się przez moją głowę schodzi, tak jakby olej ktoś na mnie wylał na moją głowę. Zresztą to odczuwać. I zauważyłem, że raz to jest oczekiwanie i modlitwa, a drugi raz to jest wykonywanie zwyczajnej służby dla Pana. Wykonywanie tej służby i wtedy, kiedy wykonujemy służbę, wtedy nas Duch Święty napełnia. Bo dokładnie tak nam pokazuje to Pismo Święte. Dokładnie tak to pokazuje Pismo Święte. Nawet, jak powiedziałem, nawet my nie stajemy i nie wołamy w jakiś sposób szczególny o to. Mamy drugą okoliczność. Pierwsza okoliczność to modlitwa i oczekiwanie, a druga okoliczność to jest po prostu wykonywanie Bożej pracy. I Bóg wie o tym, że my bez Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ja bardzo dobrze to wiem, bracia i siostry. Mimo tego, że mogłem włożyć godziny w przygotowanie kazania dla was. I mogę powiedzieć, ja skorzystałem bardzo wiele, studiując jakiś tam temat, a później chcę go wam powiedzieć, to mam tą świadomość, że mimo tego, że wykonałem pracę, którą powinienem wykonać, zanim stanę przed wami, jeżeli Duch Święty mnie nie namaści, to mi nic z tego nie weźmiecie. Wiem o tym. Nie wystarczy jeszcze to, że spędziłem czas na studiowaniu, że wszystko zrobiłem, co powinienem zrobić. Bo wiem o tym, że jeżeli Pan mnie nie namaści, to będzie mi trudno coś włożyć, przekazać takiego, żebyście wy przeżyli to i żeby to dla was było wartościowe. Żebyście o tym pamiętali dłużej niż do amen, ofiary zostały złożone. No. Patrzcie, siostry, żebyście po prostu przeżywali to dłużej. A więc mamy dwie okoliczności i teraz, kochani, wróćmy do listu do Efezjan. Bo odkryłem, że list do Efezjan pokazuje nam trzecią okoliczność. Pierwsza okoliczność, modlitwa, oczekiwanie. Druga okoliczność, służenie, wykonywanie pracy dla Pana. Wtedy Bóg wylewał Ducha Świętego na ludzi, którzy to czynili. I trzecia sytuacja, czy trzeci stan jest opisany w liście do Efezjan, werset 18. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie Duchowi, aby was napełniał, ale pozwólcie napełniać się w Duchu. I dalej mamy te trzy wersety. Rozmawiając z sobą samym przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dalej, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i trzecie, ulegając drugim w bojaźni Chrystusowej. Jeśli werset 18 jest czasownikiem w stronie biernej, pozwólcie się napełniać Duchowi, to dalej jest powiedziane, co spowoduje, że Duch będzie nas napełniał. Co sprawi. I to jest absolutnie teologicznie poprawne. Mianowicie pierwszy warunek to serce człowieka. Serce człowieka. Rozmawiając nie jedni z drugim, tylko rozmawiając sami z sobą. Tak jest znaczenie tekstu. Sami sobą przez co? Psalmy, hymny i pieśni. Wiecie, to pieśni duchowne są pieśni duchowe. To jest pneumatikos. To jest dokładnie to samo słowo, co jest użyte dary duchowe, pneumatikos. Dary duchowe, pieśni duchowe. I dalej jest powiedziane, śpiewając i grając gdzie? W sercu swoim Panu. Co ci w sercu gra? Co masz w sercu? Chcę powiedzieć, że jeśli mamy w sercu to, o czym mówi werset 19, to nie wiem, czy często cytowany jest taki fragment ze Starego Testamentu o tym, że Bóg mieszka w czym? W chwałach. A jakbym was zapytał, gdzie ten werset jest napisany, to nie wiem, czy połowa sali wie.
Myślę, że z 5 osób będzie wiedzieć, gdzie ten werset jest napisany. To jest w psalmie 22. W ten werset. Popatrzcie. Bóg przebywa gdzie? W chwale. A tu jest powiedziane, że nasze ciało jest czym? Świątynią Ducha Świętego. I co? A Duch Święty mieszka w naszych sercach. Tak jest inny werset. Co w tym sercu ma być, żeby tam chciał Duch Święty mieszkać? Granie, śpiewanie, psalmy, pieśni duchowne. Grajcie w sercu swoim Panu. Bracia, siostry, ja jestem przekonany o tym, że taki stan serca sprawia, że Duch Święty mówi, ja tam zamieszkam. Ja tam chcę być. Ja też bym tam chciał być. Bo nie chciałbym być tam, gdzie jest kłótnia, awantura. Czy chcielibyście mieszkać w zakwaszonym domu? W zakwaszonym sercu? Czy chcielibyście przebywać tam, gdzie jest gorycz, tam, gdzie jest, nie wiem, krzyk, złorzeczenie? Czy chcielibyście w takim, słuchajcie, nawet jak odwiedzamy siebie nawzajem, to jak małżeństwo ma ciche dni, to po 5 minutach wizyty już wiemy. Oni nic nie powiedzieli. Ale na ich czołach to jest wypisane. Na ścianach tego domu jest wypisane. Mamy ciche dni, kłócimy się. Nie siedźcie zbyt długo u nas. Bo jak wyjdziecie, to znów sobie usłużymy nawzajem. To jest wypisane, to nie trzeba nic mówić. A jak się wchodzi do domu, gdzie jest miłość, radość, to się wchodzi i człowiek się rozsiada w fotelu i nawet mu się wychodzić nie chce. To już mówią gospodarze, no my rano musimy do pracy iść, no co tak. Ale jeśli, bracia i siostry, jest atmosfera skiszona, możemy tego użyć słowa, to nam się tam nie chce przebywać. A Duch Święty? Popatrzcie, pierwsza rzecz, która... To jest kolejna postawa serca, która sprawia, że Duch Święty przychodzi, wypełnia takie serce obficie. Bracia, siostry, co nam w sercu gra? Co nam w sercu gra? Jak sobie puścisz jakiś tam łubu, dubu od rana, to ci będzie grało cały czas w sercu. Do wieczora ci będzie grało. Naprawdę, zobaczcie. Czy nie jest tak? Wystarczy, że gdzieś przychodzę, jestem w jakimś sklepie, czy gdzieś gra jakaś muzyka, jeszcze z mojego dzieciństwa, z młodości mojej. Yellow tam coś, to nie będę mówił, gra. Tak? Ja wychodzę i on to mi dalej gra. No nie mogę tego radia wyłączyć. Szukam, czym go wyłączyć, nie ma czym. Jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, to szybko znaleźć jakąś płytę, wrzucić do samochodu, włączyć i puścić sobie co innego i wtedy mi to gra. A jak mi gra to później mi to w głowie gra i w sercu mi to gra. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to Boże uwielbienie, Boża chwała, psalmy, pieśni duchowne, to jest coś, co jest atmosferą dla Ducha Świętego. Bóg przebywa w chwałach. I ta chwała, jeśli jest w naszych sercach, to ja nie wierzę w to, że Duch Święty będzie omijał takie miejsce. Tu Pan mówi, ja chcę tam być, ja chcę tam przyjść, ja chcę wypełnić tych ludzi. Druga rzecz. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiem wam, że to jest trudny werset. To jest trudny werset. Ale on tak brzmi w oryginale. Niewiele się tutaj da, wiecie, nagiąć. Można tylko na nowo to zreinterpretować, co dzisiaj chrześcijanie robią znakomicie i wyczytają zupełnie coś innego niż tekst mówi. To jest bardzo dzisiaj popularne, to trzeba tak alegorycznie trochę, trzeba troszeczkę, wiecie, tak podkręcić i wyjdzie jak ma wyjść, tak żeby pasowało do mojego życia. A to nie o to chodzi. Co jest ważne w wersecie 20 i co jest ważne, jeżeli chodzi o zrozumienie tego tekstu? Mianowicie ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, wiedzieli to, że w języku greckim nie ma dwóch słów na wdzięczność i dziękczynienie. To jest to samo słowo. Wdzięczność i dziękczynienie. Raz jest to czasownik, a raz jest to rzeczownik. Ale to jest to słowo eucharistos. I eucharisteo, dziękować. To jest to samo słowo, czyli możemy ten werset przetłumaczyć. Bądźcie zawsze wdzięczni za wszystko. Bądźcie wdzięczni. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili w sytuacjach trudnych. Ja nie chcę mówić, że mamy dziękować za to, że ktoś nam zrobił krzywdę i nas, że mamy za to dziękować, ale mamy dziękować Bogu i Ojcu. Zawsze. Być wdzięczni zawsze. Bracia i siostry, to jest coś, że człowiek nawet kiedy dzieją się rzeczy trudne, to potrafi pamiętać, kim jest dla niego Bóg. Że potrafi pamiętać, co dla niego uczynił. Że potrafi pamiętać o tym, że otrzymał największy dar, jaki istnieje we wszechświecie, dar życia wiecznego. Że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. Że nie jest sam na tej ziemi. Ale że niezależnie od tego, co się dzieje, jestem w ręku mojego Pana, w ręku mojego Boga. Że On jest na początku i na końcu mojego życia. Że nic się nie może stać bez Jego wiedzy. Że wszystkie włosy na mojej głowie są policzone. I za to jestem Bogu wdzięczny. I za to Mu dziękuję. Zawsze, w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. Bracia, siostry, to jest wielkie wyzwanie. Bo coraz częściej w naszym głosie brzmi żal. Pretensja. Kogo by tu obciążyć winą za coś? Że sprawy nie idą tak, jakby iść powinny. To nie jest właściwa postawa. Nie myślmy, że to nam przyniesie chlubę przed Bogiem i że to przyciągnie Ducha Świętego do naszego życia. Na pewno nie. I trzecia postawa, która tutaj jest w wersecie 21, ulegając jedni drugim. Bardzo wymowne jest to stwierdzenie i widzę, jak Boże Słowo jest precyzyjne, że jest powiedziane jedni drugim. Bo my myślimy tak, ja jestem uległy tylko Panu Jezusowi Chrystusowi. Tylko, only Jesus. Tylko On. Ale może inaczej. O miłości. Ja kocham tylko Pana Jezusa Chrystusa. Bliźni? Nie obchodzi mnie tak bardzo. Ja kocham tylko Pana. Jestem w nim tak zakochany, że aż popatrzcie na moją twarz, jak promienieje o tej miłości. Biblia mówi, że jeżeli nie potrafisz kochać bliźniego, którego widzisz, to nie kochasz Boga, którego nie widzisz. Czyli miarą miłości do Boga jest co? Powiedzcie mi. Miłość do bliźniego. Nie ma innej miary. Na tyle kocham Boga, na ile potrafię kochać bliźniego. Co za przerażająca prawda. Ja myślałem, że ja tak bardzo Boga kocham. Taka jest prawda. I zobaczcie, drodzy, przenieście sobie tą zasadę na ten werset. Miarą twojej uległości wobec Boga jest to, na ile potrafisz ulegać. Wiecie dlaczego? Bo uległość to jest stan serca. I to nie jest tak, że ja sobie tutaj mam serce uległe, a tu mam serce harde. Tak sobie po prostu żongluję moim sercem. Ono raz jest uległe, bo to Pan Bóg, a bliźni to będzie harde. To tak nie działa po prostu. Tak samo jak miłość to jest stan serca, rozumiemy to? Miłość to jest stan serca. Albo miłuję i wtedy ta miłość jest wyrażona poprzez bliźniego i miłość do Boga. I uległość też jest stanem serca, który albo jest, albo go po prostu nie ma. Więc wszystkie te opowieści, że ktoś jest posłuszny i uległy Panu Jezusowi Chrystusowi, a bliźni go nie obchodzi, to są po prostu no kpiny wręcz. Z tego, co mówi Pismo Święte, czego naucza Boże Słowo. Panie siostry, miarą naszej uległości jest to, czy potrafimy być ulegli, pokorni jedni wobec drugich. To jest taka tylko jest miara. I w tym Chrystus jest uwielbiony. I do tego Chrystus przychodzi i to przyciąga Ducha Świętego. I tak jak na Chrystusie spoczął Duch Boży w pełni, takie postawy jak postawa uwielbienia w sercu, jak postawa wdzięczności, jak postawa uległości, czyli stan serca człowieka jest zaproszeniem dla Ducha Świętego i Duch Święty mówi, chcę tam mieszkać, chcę tam żyć, chcę tego człowieka wypełnić. I zakończę jednym przykładem. Przykład ze spotkania w poniedziałek z bratem Habilą. Niektórzy z nas byli, dużo osób nas było. I słuchaliśmy jego świadectwa. Człowiek, który był postawiony w sytuacji, powiedz, że Allah jest Bogiem, a Mahomet jego prorokiem, a będziesz żył. Ty i cała twoja rodzina. Nie chciał powiedzieć, zaprosili żonę. Żono, przekonaj go, żeby powiedział, mając pistolet przyłożony do głowy. Karabin przyłożony do głowy. Żona w czwartym miesiącu ciąży i synek stojący obok, patrzący na to. Strzał, rozwalona głowa. Człowiek pada na ziemię kilka godzin w kałuży krwi. Bo nie ma mu kto pomóc, bo wszystkich chrześcijan w okolicy wystrzelali. Zostali sami muzułmanie. I ten człowiek, już nie będę opowiadał, to trzeba przesłuchać, cuda, które Bóg uczynił, że on żyje. To są niezwykłe cuda. To są te cuda opisane z listu do Koryntian, że nie tylko dar uzdrowienia, ale dar czynienia cudów, że Bóg stwarza rzeczy, których nie ma. Stworzył mu rzeczy, żeby ten człowiek mógł normalnie wyglądać i normalnie żyć i opowiadać o tym. I co uderzyło moją, mnie uderzyło? Nie tylko świadectwo, chociaż ono jest niezwykłe, ale sposób, jaki ten człowiek o to powiedział. Sposób, jaki to powiedział. Że pierwsza rzecz, gdy stanął za kazalnicą, to wziął mikrofon i zaczął śpiewać dla Boga pieśń chwały. Powiedział, słuchaj, nie, powiedział, ja jestem Habila, ja zostałem uratowany przez Boga. Zróbcie sobie zdjęcie ze mną. On zaczął śpiewać dla Boga pieśń. I wtedy dopiero wszyscy się uciszyli. Tak głęboko, naprawdę. A później w trakcie swojego świadectwa przerwał i zaśpiewał drugą pieśń. Nie ma nikogo jak Jezus. I kiedy zakończył, to zaśpiewał trzecią pieśń sam. Tak jak potrafił do mikrofonu, tak jakbym ja zaczął śpiewać. Ale gdybym przeżył takie cuda, to może też bym zaśpiewał dla was. Nie wiem, czy byście wytrzymali, ale mam nadzieję, że tak. Też bym chciał zaśpiewać pieśń. Chwałę. I coś wam powiem. Myślę, że w nas, którzy słuchaliśmy tego, rodziła się taka myśl, to jest niesprawiedliwość. A gdzie jest prezydent Nigerii? A gdzie jest armia nigeryjska? Gdzie jest policja nigeryjska? Dlaczego oni zezwalają na to? Ale w tym człowieku tego nie było. W nim była wdzięczność, że żyje i że może opowiadać o Jezusie Chrystusie. Pokora, uniżenie i oddanie Bogu chwały. Czy trzeba coś innego, żeby Duch Święty przyszedł i nas napełnił? Bracia i siostry, podsumowując. Duch Święty stępował na ludzi w trzech okolicznościach. Pierwsze w czasie modlitwy i oczekiwania na to. Drugie w czasie wykonywania służby dla Boga. I po trzecie, kiedy nasze serce jest pełne wdzięczności, pełne uwielbienia i pełne uniżenia dla Niego. Wtedy przychodzi Duch Święty i nas wypełnia. Bracia i siostry, cóż mogę więcej powiedzieć? Daj nam, Panie Boże, żebyśmy przeżywali pełnię Ducha Świętego. Nie trzeba szturmować nieba. Trzeba zobaczyć do swojego serca. Bo Bóg chce wylać swego Ducha na swój Kościół. Chcę was zaprosić do modlitwy.